Rozdział 9. W projektach. W ciemności pływały sześcioboczne mozaiki o barwie krwi. Wszystko było ciepłe i miękkie, na ogół miękkie. Ale miazga, powiedział jeden z aniołów. Głos dochodził z daleka, ale brzmiał nisko, głęboko i bardzo wyraźnie. Powinnyśmy go wyciągnąć od Leona, stwierdził drugi anioł. Tym na górze się to nie spodoba. Musiał coś mieć w tej wielkiej kieszeni tutaj. Widzisz? Rozcięli mu ją, żeby to wydostać. Ale nie wszystko rozcięli, siostro. Jezu, tutaj. Mozaiki zafalowały i poszybowały, gdy coś poruszyło jego głową. Chłodna dłoń na policzku. Nie ubrudź sobie koszuli, ostrzegł pierwszy anioł. Dwa dziennie nie będzie zadowolony. Jak myślisz, dlaczego mu tak nagle odbiło i zaczął uciekać? Wkurzało go to, bo chciał spać. Chociaż spał z całą pewnością, ale wizyjne sny marszy przesączały mu się jakoś do mózgu, także przelatywał przez porwane sekwencje ludzi na świeczniku. Serial nadawali bez przerwy od czasów, kiedy jeszcze nie było go na świecie, z intrygą niby wielogłowy tasiemiec, który zwijał się i co kilka miesięcy pochłaniał sam siebie, by wypuścić nowe głowy, zgłodniałe napięcia i akcji. Widział, czego Marsza nigdy nie widziała, jak wije się w swej totalności wydłużona spirala DNA SenseNetu. Tania, krucha ektoplazma, emanacja pragnień niezliczonych śniących. Marsza obserwowała to z punktu widzenia Michelle Morgan Magnum, głównej postaci kobiecej, dziedzicznej władczyni korporacji Magnum AG. Ale dzisiejszy odcinek dziwacznie zbaczał z tematu obłąkańczo złożonych romansów Michelle, których zresztą Bobiemu nigdy nie chciało się śledzić. Akcja przeskakiwała do szczegółowych, socjoarchitektonicznych opisów osiedli klasy średniej w stylu Solieri. Niektóre detale nawet Bobiemu wydawały się podejrzane. Wątpił na przykład, by rzeczywiście całe kondygnacje poświęcono tylko na sprzedaż lodowato-błękitnych garniturów z gładkiego zamszu z diamentowymi klamrami przy kolanach. Albo żeby istniały inne poziomy pogrążone w wiecznym mroku i zamieszkiwane wyłącznie przez głodujące dzieci. W te ostatnie, jak sobie niejasno przypominał, święcie wierzyła Marsza, która traktowała projekty z zabobonnym lękiem, niby grożące wszystkim pionowe piekło, gdzie pewnego dnia będzie może zmuszona wstąpić. Inne elementy wizyjnego snu przypominały mu kanał wiedzy, wciskany za darmo z każdym abonamentem SimSteamu. Puszczali tam skomplikowane, animowane diagramy wewnętrznej struktury projektów, a w tle monotonny głos opowiadał o stylach życia rozmaitych kategorii mieszkańców. Ci, kiedy zdołał skoncentrować uwagę, wydawali się jeszcze mniej prawdopodobni niż te migawki zielono-niebieskiego zamszu i drapieżne dzieci skradające się w ciemności. Obserwował, jak w kuchennej wnęce idealnie czystego pokoju młoda matka tnie pizzę ciężkim przemysłowym nożem wodnym. Cała ściana otwierała się na wąski balkon i prostokąt nienaturalnie błękitnego nieba. Bobby miał wrażenie, że kobieta jest czarna, nie będąc czarną, niby bardzo, bardzo ciemnoskóra i młodzieńczo-macierzyńska wersja pornolalki z zestawu w jego sypialni. I miała, tak to wyglądało, identyczne, małe, ale nienaturalnie doskonałe piersi. W tym momencie, zwiększając tylko jego dezorientację, odzywał się straszliwie głośny i całkiem nienetowy głos. Moim zdaniem to wyraźna oznaka życia, Jackie. Co prawda, przewidywania nie są na razie zachwycające, ale to już coś. I wtedy zawirował, wciągany do lśniącego uniwersum Michelle Morgan Magnum, która rozpaczliwie starała się nie dopuścić do przejęcia Magnum AG przez złowrogi pochodzący z Shikoku klan Nakamura. W tym przypadku, intryga komplikowała się, reprezentował ich tegoroczny główny chłoptaś Michelle, bogaty, ale z jakichś powodów niezbędnie potrzebujący kilku dodatkowych miliardów, młody, nowosowiecki polityk, Wasilii Susłow, który wyglądał i ubierał się dziwnie podobnie do gotików u Leona. Akcja odcinka docierała do czegoś w rodzaju punktu zwrotnego. Na ulicy poniżej Covina Concourse Courts miniaturowe niemieckie śmigłowce atakowały antycznego BMW na baterie paliwowe. Michelle Morgan Magnum okładała niklowanym pistoletem Nambu swoją zdradziecką sekretarkę, a Susłow, z którym Bobby coraz bardziej się identyfikował, spokojnie szykował się do zniknięcia z miasta w towarzystwie świetnie zbudowanej ochroniarki Japonki, ale bardzo podobnej do innej dziewczyny z zestawu holopornu. I wtedy ktoś krzyknął. Bobby nigdy jeszcze nie słyszał, żeby ktoś tak wrzeszczał. Ale głos wydawał mu się znajomy. Zanim zdążył się nad tym zastanowić, znowu powróciły te wirujące, krwawe plastry miodu. Stracił przez nie końcówkę ludzi na świeczniku. Nie szkodzi, pomyślała jakaś część mózgu. Zawsze można zapytać Marszę, co z tego wynikło. Otwórz oczy, chłopie. O tak. Światło jest za ostre? Było, ale nie zmieniało się. Biel. Biel. Pamiętał, jak dawno temu eksplodowała mu głowa. Granat czystej bieli w zimnej, wietrznej, pustynnej ciemności. Oczy miał otwarte, ale nic nie widział. Tylko biel. Dałbym ci spokój, mały. W twoim stanie. Ale ludzie, którzy mi płacą, kazali się śpieszyć. No więc budzę cię, zanim skończyłem. Zastanawiasz się pewnie, czemu nic nie widzisz, prawda? Otóż mam tu blokadę neuralną. Tak między nami mówiąc, zabawka pochodzi z seks-shopu, ale dlaczego nie mielibyśmy jej wykorzystać w celach medycznych, skoro taką mamy ochotę? A mamy ochotę, bo ciągle bardzo cię boli. Zresztą dzięki niej leżysz nieruchomo, kiedy nad tobą pracuję. Głos był spokojny i równy. Twój podstawowy kłopot, czyli plecy, rozwiązałem za pomocą zszywacza i prawie metra szponu. Nie zajmuję się tu chirurgią plastyczną, rozumiesz, ale dla dziewczynek te blizny będą naprawdę interesujące. W tej chwili oczyszczam ranę na piersi, potem założę tu mały szpon i po wszystkim. Przez parę dni lepiej unikaj gwałtownych ruchów, bo wyciągniesz klamrę. Przykleiłem ci kilka derm i zaraz przykleję więcej. A teraz przełączę ci zmysły na audio i pełną wizję, żebyś oswoił się z tym, gdzie jesteś. Nie przejmuj się krwią. Jest twoja, ale więcej już nie będzie. Biel skłębiła się w szarą chmurę. Obiekty nabierały kształtów w powolnym tempie wizji w obłoku pyłu. Leżał na obitym miękko suficie i patrzył prosto w dół, na pokrwawioną białą lalkę, która zamiast głowy miała zielonkawo-błękitną chirurgiczną lampę, wyrastającą jakby bezpośrednio z ramion. Czarny mężczyzna w pochlapanym zielonym fartuchu rozpylał coś żółtego na płytkie cięcie, biegnące ukośnie od miejsca tuż nad kością łonową lalki do lewego sutka. Widział, że mężczyzna jest czarny, ponieważ miał gołą głowę, gołą i wygoloną, błyszczącą od potu. Dłonie skrywały mu obcisłe zielone rękawiczki, także poza lśniącą koroną łysiny Bobby nie widział ani kawałka jego skóry. Różowe i niebieskie dermadyski przylegały do skóry po obu stronach szyi lalki. Brzegi rany pomalowane były czymś, co wyglądało jak syrop czekoladowy, a żółty aerozol syczał u wylotu małej srebrnej rurki. Po chwili do Bobiego dotarł sens obrazu i wszechświat przekręcił się nagle, budząc mdłości. Lampa wisiała u sufitu, sufit pokrywało lustro, a lalką był on sam. Miał uczucie, że coś jakby długa, elastyczna lina ciągnie go z powrotem. Przez czerwone plastry miodu do pokoju, gdzie czarna dziewczyna kroiła pizzę dla swoich dzieci. Wodny nóż nie wydawał żadnego dźwięku. Mikroskopijne drobiny ścierne zawieszone w wąskim jak igła wysokociśnieniowym strumieniu wody. Bobby wiedział, że urządzenie służy do cięcia szkła i stopów, nie do krojenia pizzy z kuchenki mikrofalowej. Chciał do niej zawołać, bo bał się, że nawet tego nie czując odetnie sobie kciuk. Ale nie mógł krzyczeć, nie mógł się ruszyć, ani nawet jęknąć. Z czułością odkroiła ostatni kawałek, przycisnęła stopą pedał wyłącznika noża, ułożyła pizzę na gładkiej ceramicznej tacy i spojrzała na kwadrat błękitu za balkonowymi drzwiami, gdzie były jej dzieci. Nie, powiedział Bobby gdzieś w głębi własnego umysłu. Niemożliwe. Ponieważ stwory, które wtoczyły się do wnętrza i skoczyły ku niej, nie były podrostkami na lotniach. Były dziećmi, monstrualnymi dziećmi ze snu marszy, ciałami o skrzydłach z różowych kości połączonych z metalem, napiętymi błonami plastiku. Zobaczył ich zęby. O rany, mruknął czarny mężczyzna. Na chwilę cię straciłem. Nie za długo, rozumiesz. Może nowojorską minutę. Dłoń w lustrze nad głową podniosła z zakrwawionej ścierki obok żeber Bobiego płaską szpulę z przejrzystego niebieskiego plastiku. Delikatnie, dwoma palcami, mężczyzna odwinął rodzaj brunatnego przewodu podobnego do sznura paciorków. Maleńkie punkciki światła błyskały po bokach koralików, jakby się poruszały i wibrowały. Szpon, wyjaśnił mężczyzna. Kciukiem drugiej ręki wcisnął jakiś wewnętrzny nóż w niebieskiej szpuli. Odcinek przewodu z paciorkami zakołysał się swobodnie i zaczął wić jak wąż. Dobra rzecz, stwierdził mężczyzna. Nowość. Teraz używają takich w siebie. Brązowy wąż nie miał głowy. Każdy paciorek był segmentem ciała, a każdy segment wyposażony w parę jasnych, lśniących nóżek. Nagle, zgodnym iluzjonisty gestem dłoni w zielonych rękawiczkach, mężczyzna ułożył węża, czy może raczej stonogę, wzdłuż otwartej rany i ścisnął delikatnie ostatni segment najbliższy twarzy Bobiego. Segment oderwał się, ciągnąc za sobą czarną nić. Służyła za system nerwowy stwora, bo w miarę jak się przesuwała, kolejne pary szponów zatrzaskiwały się, spinając brzegi rany mocno, jak zamek w nowej kurtce. No widzisz, rzekł czarny mężczyzna, białym tamponem ścierając resztki brązowego syropu. Nie było tak źle, prawda? Wkroczył do apartamentu dwudziennie, zupełnie inaczej niż to sobie tak często wyobrażał. Przede wszystkim nigdy się nie spodziewał, że wjedzie na wózku inwalidzkim, który ktoś sobie przywłaszczył z domu opieki Marii Panny. Te nazwy i numer seryjny wypalono laserem na matowym chromie lewej poręczy. Kobieta, która go popychała, doskonale by pasowała do którejś z jego fantazji. Miała na imię Jackie i była jedną z dwóch dziewczyn z projektów, które widział u Leona. I, jak rozumiał, jednym z jego aniołów. Wózek bezczelestnie sunął po szorstkiej, szarej wykładzinie w wąskim korytarzu prowadzącym do apartamentu. Za to przy każdym kroku podzwaniały wesoło złote bransoletki przy kapeluszu Jackie. I nigdy sobie nie wyobrażał, że mieszkanie dwudziennie będzie takie duże i pełne drzew. Pai, lekarz, który z naciskiem podkreślał, że wcale nie jest lekarzem, tylko kimś, kto czasami pomaga, usiadł na wytartym barowym stołku w swojej zaimprowizowanej sali operacyjnej i ściągnął pokrwawione zielone rękawiczki. Zapalił mentolowego papierosa i z poważną miną zalecił Bobiemu, żeby przez najbliższy tydzień czy dwa unikał wysiłku. Po kilku minutach Jackie i Rea, drugi anioł, wcisnęły go w pogniecioną czarną piżamę, która wyglądała jak rekwizyt z taniego kina o ninja. Usadziły go w fotelu na kółkach i popchały do centralnego ciągu wind wokół głównego filaru budynku. Bobby był przytomny, nie odczuwał bólu dzięki trzem dodatkowym dermom z pasu Paja. Jedna z nich zawierała dobre 2000 mikroanalogu endorfiny. A moje rzeczy? Zaprotestował, kiedy wyjechali na korytarz, niebezpiecznie wąski po dziesięcioleciach montowania dodatkowych kabli i rur. Gdzie moje ciuchy, mój dek i wszystko? Twoje ciuchy, skarbie, są w plastikowym worku i czekają, aż Pai je wyniesie. Musiał je rozcinać i zdzierać z ciebie na stole. Zresztą i tak zostały z nich tylko pokrwawione szmaty. Jeśli dek miałeś w kurtce na plecach, to moim zdaniem wyjęli ci go chłopcy, którzy cię załatwili. Niewiele brakowało, a załatwiliby cię na dobre. W dodatku, wredny draniu, poplamiłeś moją koszulę od sali Stanley. Anioł Rea nie zachowywała się zbyt przyjaźnie. Aha, mruknął Bobby, kiedy skręcili za róg. Dobra, a czy przypadkiem nie znalazłyście mojego śrubokręta i chipa kredytowego? Żadnych chipów, dziecinko. A jeśli chodzi ci o ten śrubokręt z dwiema setkami nowych w uchwycie, to taka właśnie jest cena nowej koszuli. Dwudziennie nie wyglądał, jakby był szczególnie zachwycony widokiem Bobiego. Prawdę mówiąc, sprawiał wrażenie, jakby go wcale nie widział. Spoglądał ponad nim na Jackie i Rea, pokazując zęby w uśmiechu, który wyraźnie dowodził zdenerwowania i braku snu. Podtoczyły go tak blisko, że zobaczył żółtawe, zwykle białka oczu dwudziennie, nieomal pomarańczowe w fioletowym świetle biorurek, zwisających z sufitu na pozór zupełnie przypadkowo. — Czemu tak długo, suki? — zapytał handlarz. W jego głosie nie było gniewu, tylko potworne znużenie i jeszcze coś, czego Bobby z początku nie rozpoznał. Przez Paja, odparła Jackie. Wyminęła wózek i wzięła paczkę chińskich papierosów z wielkiej drewnianej płyty służącej dwóm dziennie za stolik. Stary Paj jest perfekcjonistą. Nauczył się tego na weterynarii. Dodała Rea tak, żeby Bobby usłyszał. Tyle, że zwykle jest tak naćpany, że nikt by mu nie dał psa na leczenie.
No tak,
Dwadziennie spojrzał wreszcie na Bobiego. Wyliżesz się. Oczy miał zimne. Zimne, zmęczone i klinicznie obojętne. Całkowicie różne od zwykłych oczu nerwowego pasera i gaduły, za jakiego Bobby go uważał. Pod ich spojrzeniem Bobby mógł tylko spuścić głowę. Wbił wzrok w blat stołu, czując na policzkach gorący rumieniec. Blat, prawie na 3 metry długi i ponad 1 metr szeroki, był zbity z klocków grubszych niż udo Bobiego. Musiały kiedyś leżeć w wodzie, pomyślał. Niektóre fragmenty wciąż zachowały srebrzystą patynę drewna wyrzuconego przez fale, jak ten pień, przy którym bawił się dawno temu w Atlantic City. Ale te kloce od dawna już nie widziały wody. Powierzchnię pokrywała mozaika kropli wosku ze świec, plamy z wina, ślady po czarnej, matowej emali, nakładanej sprejem na jakieś przedmioty o dziwacznych kształtach, a także ciemne piętna wypalone setkami papierosów. Stół był tak zawalony jedzeniem, odpadkami i gadżetami, że wyglądał jakby jakiś uliczny handlarz zaczął rozkładać na nim swój towar, ale zrobił sobie przerwę obiadową. Walały się tam niedojedzone pizze z krylowymi pulpetami w czerwonym sosie. Bobby poczuł ssanie w żołądku, a obok nierówne stosy programów stały brudne kieliszki z niedopałkami papierosów utopionymi w resztkach wina. Różowa plastikowa taca z równymi rzędami wyschniętych z wyglądu kanapek, otwarte i zamknięte puszki piwa, antyczny wojskowy nóż Gerbera leżał bez pochwy na płaskim bloku gładkiego marmuru, do tego co najmniej 3 pistolety i 20 kilka tajemniczych elementów wyposażenia konsoli. Ekwipunek kowboja, na którego widok w normalnych warunkach Bobby zacząłby się ślinić. Teraz ślina napływała mu do ust na myśl o kawałku zimnej pizzy z krylem. Ale głód był drobiazgiem wobec nieoczekiwanego uczucia poniżenia, kiedy przekonał się, że 2 dziennie wcale się nim nie przejmuje. To nie znaczy, że Bobby uważał handlarza za przyjaciela. Wierzył jednak głęboko, że 2 dziennie widzi w nim kogoś szczególnego, utalentowanego, aktywnego, kto ma szansę wydostać się z Barrytown. Jednakże spojrzenie przekrwionych oczu świadczyło wyraźnie, że nie jest nikim specjalnym. I jeszcze Wilsonem na dodatek. Posłuchaj, chłopie, powiedział ktoś. Nie był to 2 dziennie, więc Bobby podniósł głowę. Dwaj mężczyźni siedzieli obok handlarza na ciężkiej, skórzanej sofie. Obaj czarni. Ten, który się odezwał, nosił jakąś szarą szatę i staromodne okulary w plastikowych oprawach. Oprawki były kwadratowe, duże i wyglądały, jakby brakowało w nich szkieł. Drugi miał ramiona 2 razy szersze od handlarza i był ubrany w prosty, dwuczęściowy, czarny garnitur, jaki widuje się w kinie u japońskich biznesmenów. Nieskazitelnie białe mankiety były spięte 2 jasnymi prostokątami złotych mikroobwodów. Szkoda, że nie możemy ci zostawić czasu na powrót do zdrowia, rzekł pierwszy. Ale mamy tu ciężki problem. Zdjął okulary i rozmasował grzbiet nosa. Potrzebujemy twojej pomocy. Niech to diabli, mruknął 2 dziennie. Pochylił się, z paczki na stole wyciągnął chińskiego papierosa, odpalił od metalowej czaszki wielkości dużej cytryny i sięgnął po kieliszek wina. Mężczyzna w okularach wysunął smukły brązowy palec i dotknął jego przegubu. 2 dziennie puścił kieliszek i wyprostował się ze sztucznie obojętną twarzą. Mężczyzna uśmiechnął się do Bobiego. Graf Zero, rzekł. Podobno takie masz pseudo. Zgadza się, wykrztusił Bobby. Zabrzmiało to jak krakanie. Musisz nam opowiedzieć o dziewicy, graf. Bobby zamrugał zdziwiony. Wie Mirak, Okulary wróciły na miejsce. Pani nasza, dziewica cudów. My znamy ją, zrobił znak lewą ręką, jako Ezili Freda. Bobby uświadomił sobie, że ma otwarte usta. Zamknął je. Trzy pary oczu na trzech ciemnych twarzach wpatrywały się w niego wyczekująco. Jackie i Rea zniknęły, choć nie zauważył, kiedy wyszły. Ogarnęło go uczucie zbliżone do paniki. Gorączkowo rozglądał się po rosnącym dookoła dziwnym lesie karłowatych drzew. Rurki bioświatła sterczały pod wszystkimi możliwymi kątami i we wszystkie strony, niczym różowo-fioletowe bierki zawieszone w zielonej przestrzeni liści. Żadnych ścian. W ogóle nie widział ścian. Sofa i zawalony blat stały na czymś w rodzaju polany o podłożu z nagiego betonu. Wiemy, że przyszła do ciebie, oświadczył potężny mężczyzna, spokojnie zakładając nogę na nogę. Poprawił idealny kant na nogawce, a na Bobiego mrugnęła złota spinka do mankietu. Wiemy o tym. Rozumiesz? Dwadzień nie mówił mi, że to było twoje pierwsze wejście, dodał drugi z obcych. To prawda? Bobby przytaknął. Jesteś więc wybrańcem Legby. Mężczyzna znowu zdjął puste oprawki. Skoro spotkałeś wiej Mirak. Uśmiechnął się. Bobby znowu otworzył usta. Legba, wyjaśnił mężczyzna. Pan dróg i ścieżek. Loa komunikacji. Dwadziennie zgasił papierosa na poplamionym drewnie. Bobby zauważył, że drżą mu palce.